No i witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Z mikrofonem dookoła świata. Dzisiaj mam przyjemność powitać wyjątkowego gościa, Marcina Niedziółkę.
Witam serdecznie. No postaram się co nieco przybliżyć nam trochę informacji o Brazylii, a jak nam starczy czasu i ochota, to również przybliżymy troszeczkę bliżej, no takie mniej odwiedzane części Brazylii, bardziej dla takich podróżników innego typu, Amazonii. Amazonie, lasy tropikalne Amazonii, mam nadzieję.
Jak mi już jest ciepło na samym początku tego naszego dzisiejszego spotkania, szanowni państwo, biorąc pod uwagę, że zima w pełni. Czy zdają sobie państwo z tego sprawę, że Brazylia to największe pod względem zarówno powierzchni, jak i liczby mieszkańców państwo Ameryki Południowej?
Tak, zgadza się. Już nawet lądując i odwiedzając główne metropolie, takie jak Rio, São Paulo, można zauważyć natłok ludzi, ogromne aglomeracje miejskie, które praktycznie się nie kończą, przechodzą w jedną, w drugą, bez określonych granic.
Marcin, słuchaj, no w twoim życiu odwiedziłeś już dużo krajów. Dlaczego Brazylia? Dlaczego akurat tamten rejon Ameryki Południowej? Przecież na świecie jest tyle pięknych miejsc. Dlaczego akurat Brazylia ciebie zachwyca?
No głównie ze względu, że zachwycają mnie miejsca takie bardziej niedostępne dla przeciętnych podróżników, miejsca, do których ciężko dotrzeć i nie mam tu nawet na myśli głównych miast turystycznych Brazylii, lecz właśnie omawianej już wcześniej Amazonii. Miejsca, które mało osób miało okazję odwiedzić i miejsca, które wymagają ogromnej wytrzymałości psychicznej, wytrwałości, silnej woli, żeby tam dotrzeć i coś osiągnąć w tamtych miejscach.
A miałam nadzieję na początku, że powiesz, jeżeli jesteśmy już w Brazylii, to faktycznie to zafascynowanie piłką nożną, tą właśnie dyscypliną sportową jest na każdym kroku?
To jest coś niesamowitego. No już tu nie trzeba wspomnieć na pewno o tym stadionie największym, Maracanie w Rio.
Miałeś okazję być?
Tak? Miałem okazję być na stadionie, ale nie kiedy mecze się odbywały, bo tak się złożyło, że byłem tam akurat jakieś 2 dni i 2 lata temu, czyli w 2008 roku, jakieś 28 listopada, a 2 dni wcześniej, weekend, skończyły się rozgrywki ligowe, bo tam się kończą, trwają od lutego do listopada i takim niefortunnym trafem nie udało mi się, ale byłem na stadionie. Ale jeszcze pomijając ten fakt, cała historia piłki nożnej, no z Brazylii to na pewno łączy się plaża. Jeżeli chce się zobaczyć Brazylijczyków grających w piłkę nożną, trzeba się wybrać na plażę.
Co oni tam? Copacabana.
Copacabana, to już raczej bym powiedział słynna w latach 70., 80., teraz już odchodzi w zapomnienie. Teraz zdecydowanie najbardziej popularna i najsłynniejsza Ipanema. I co tam się dzieje, co tam ci chłopacy i dziewczyny, i kobiety, bo one często nawet przewyższają liczebnie grających w piłkę mężczyzn, co wyprawiają tam z piłką siatkową i nożną, to jest niewiarygodne.
To jesteśmy w takim razie w Brazylii. Twoje pierwsze kroki z lotniska, zresztą a propos lotniska, imponująca wielkość?
Kwestia względna. No kwestia, kto na jakich lotniskach bywał. Bywały lepsze, lecz jak na warunki osoby, która leci do Brazylii i się zastanawia, czego może tam oczekiwać. Naprawdę jest to bardzo rozwinięte, w szczególności, że mówimy tutaj o Rio, miasto. Lotnisko czyściutkie, bardzo fajne, a z lotniska prosto autobusem do Santa Teresy. Santa Teresy do dzielnicy Rio, która mnie urzekła, w której się zakochałem i w której będę wracał na pewno jeszcze wiele, wiele
Ale
razy.
Ale dlaczego?
Na pewno już Brazylia była jednym z ostatnich przystanków mojej podróży dookoła świata. Wtedy poszukiwałem czegoś z dala od turystów, tak mówię tutaj o turystyce masowej.
Nie zdradziłeś wcześniej, że byłeś w podróży dookoła świata. Teraz sobie właśnie to uświadomiłam, więc bardzo ci dziękuję, że zostałam uświadomiona w tym samym momencie, w którym zostali uświadomieni nasi radiosłuchacze.
Taka mała niespodzianka.
Więc gratuluję ci od razu, że taka podróż już za tobą i oczywiście zazdroszczę. Oczywiście jest to pozytywna zazdrość, no ale tak czy inaczej jesteśmy w tej Brazylii.
Tak, zgadza się.
Akurat będąc teraz na tym etapie naszej rozmowy, powiedz, czy Brazylia jest państwem numer 1 z tych wszystkich państw, które odwiedziłeś po drodze?
Była numer 2.
A 1?
Numer 1 był oczywiście Himalaje i Nepal. Himalaje, Nepal, Brazylia, Amazonia głównie była właśnie punktem numer 2.
No to już zostawiamy sobie w takim bądź razie twoją podróż dookoła świata. Dzisiaj podróżujemy po Brazylii. No dobrze, jesteśmy w takim bądź razie w dalszym ciągu w Rio de Janeiro i powiedz pierwsze wrażenie po tym takim początkowym zachwycie i tej różnorodności, jakie było?
Santa Teresa, to było bardziej w centrum miasta, nie na, na plaży, nie w okolicach oceanu, więc ta turystyka aż tak bardzo tam nie dociera, ale przez to jest to takie bardziej bohemiańska, artystyczna dzielnica, właśnie spokojna, z bardzo zabytkowym starym tramwajem, który wjeżdża po wzgórzach i po akweduktach dawnych właśnie na wzgórza Santa Teresy. W hosteliku, w którym się zatrzymałem tam, czułem się jak w domu. Miał tylko 3 pokoje, był prowadzony przez belgijską turystkę, która tam przyjechała. Oczywiście właścicielem był Brazylijczyk Faust. I rodzinna atmosfera, w którym tylko ja tam mieszkałem i dwójka innych Anglików. Później po 2 dniach dojechał jeszcze do nas jeden Polak, którego się ucieszyłem. To był drugi Polak, jakiego spotkałem w czas mojej podróży. Nie czułem się tak, jak to jestem w Rio. Wow, zaskoczenie całkowite. Ale później oczywiście wszystko się zmieniło z biegiem czasu, jak zacząłem poznawać Rio i Brazylię.
Jaką Brazylię później odkrył Marcin Niedziółka, nasz dzisiejszy gość, o tym dowiemy się za kilka chwil. Pozostańcie z nami. Państwa ponownie. Ja przypomnę, że w studiu Marcin Niedziółka dzisiaj. Marcinie, jesteśmy w Brazylii. Nie bałeś się?
W samym Rio nigdy nic złego mi się nie przytrafiło. Czy znajomym pamiętam ze ludzi z naszego hostelu wracających o 4-5 w nocy z powrotem piechotką do hostelu. Dzielnica Lapa nie należy również do za bardzo przyjemnych dla białego turysty, dlatego większość zatrzymuje się na plaży, gdzie jest dużo policji, ale nigdy nie poczułem się tam w ogóle zagrożony albo zaczepiany przez kogokolwiek. W São Paulo zdarzyło się tu.
A jakie miejsce przypadło ci do gustu?
Przypadło zdecydowanie to, przez to, że to była końcówka mojej podróży dookoła świata, wybierałem się na wyspę Ilha Grande. Wyspa ta została wielu osób określona jako raj w okolicach Rio. Żeby tam dojechać, trzeba jechać jakieś 3 godzinki autobusem, po czym jakieś 1,5 godzinki, 2 godzinki łodzią, żeby się dostać na tą wyspę na Oceanie Atlantyckim. Całkowicie odizolowana, często przepełniona w sezonie przez turystów, ale przepiękna wyspa. To jest taki mały wstęp do Amazonii był mój. Przepiękny las tropikalny, wysokie wzgórza, a na brzegach oceanu piaszczysta, złocista plaża, hamaki, palmy kokosowe. Coś cudownego. Naprawdę cudowne miejsce, żeby odpocząć i żeby chodzić na trekkingi, pozwiedzać, poodpoczywać.
Co ciekawego udało ci się
spróbować? Z drinków brazylijskich, no to na pewno wszechobecnym znana caipirinha. To głównie smakowało.
Od razu się uśmiechasz na wypowiedzenie samej nazwy.
Tak, bo jak najbardziej dużo wspomnień jest z tym związanych i był to wszechobecny trunek w każdym miejscu, no, zrobione oczywiście z tej ich słynnej wódki kaszasy. Blendów, tutaj to nie.
O Amazonii, szanowni państwo, porozmawiamy sobie w trzeciej części naszego dzisiejszego brazylijskim, portugalskim Floresta Amazonica lub Amazonia, czyli w Amazonii teraz będziemy, tak powiedziałam trochę po...
Tak, no na pewno trzeba zacząć od tego, jak się tam dostać. Wiele osób można podzielić na 2 sposoby dostania się. Bądź to samolotem, tak jak z Rio, podróż zajmuje około 3 godzin. No, ciężko sobie to wyobrazić. 3 godziny, no to 3 godziny lecąc z Polski można dostać się do Madrytu. No to dość konkretna odległość. Tam właśnie tyle czasu zajmuje, żeby dostać się do serca amazońskiej dżungli, do Manaus, do stolicy stanu Amazonia. Bądź drugi sposób, jaki większość turystów czy plecakowców, jak to mogę określić, backpackersów używa, żeby dostać się, jest drogą morską z portu ostatniego z Belem, który znajduje się u wlotu Amazonki. Po prostu w głąb Amazonii udaje się w kilkudniową podróż na łodzi z przesiadkami bądź nie, w zależności jak warunki pozwolą, po kilku dniach dopływają w końcu do Manaus.
Marcin, ale musimy powiedzieć tutaj naszym słuchaczom, jak wielkim obszarem jest Amazonia. Szanowni państwo, obszar Amazonii to jest obszar 7 milionów kilometrów kwadratowych. Warto tutaj powiedzieć także, że sam las zajmuje około 5,5 miliona kilometrów kwadratowych i znajduje się na terenie 9 państw. Pozwolę sobie teraz te państwa szybko wymienić. To Brazylia, Peru, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Boliwia, Gujana, Surinam i Gujana Francuska, z czego 60% lasu deszczowego przypada właśnie, znajduje się właśnie na terytorium Brazylii. Ogrom.
Tak, jest to niesamowity ogrom i jeszcze, żeby bardziej tu uzmysłowić słuchaczom, jak ogromne to jest, sam teren Amazonii, przekładając na teren Europy, może nie byłby aż taki duży w odległościach, jak ktoś by sobie mógł wyobrażać, czy podróż autostradą przez tyle kilometrów, lecz tam trzeba sobie uzmysłowić, tam nie ma autostrad, tam często jedynym sposobem przemieszczania się już w głębszych częściach Amazonii jest bądź zwykła, prosta łódź, bądź trekking pieszo, bądź czasami tylko błotnista droga, gdzie przejazd jakichś 60 kilometrów zajmuje 3-5 godzin, a czasem i dłużej w zależności od warunków.
Co to za góra?
Góra się nazywa Pico de Neblina. Ma wysokość niedużą w porównaniu do innych himalajskich, czy nawet alpejskich szczytów, ma 3014 metrów. Lecz znajduje się na samej granicy brazylijsko-wenezuelskiej i znajduje się bardzo, bardzo głęboko w środku lasu tropikalnego. Same wspinanie może nie trwa zbyt długo, ale dotarcie do tamtego miejsca wymaga ogromu wysiłku, ogromu zaplecza logistycznego, samozaparcia i bardzo, bardzo dużo silnej woli.
Silna wola, ale powiedz, widoki po drodze, niezapomniane.
No, najpierw co cała droga wyglądała w ten sposób, że w pierwszy tydzień...
Bo rozumiem, że to był wasz taki punkt numer jeden.
Tak.
To była taka, tak? Najważniejsza myśl, najważniejsze jakieś przedsięwzięcie, dla którego chcieliście wybrać się do Amazonii.
Tak, 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 tak.
Zdobycie góry.
Dokładnie. Wtedy akurat jeszcze, tutaj mówimy, wybrać się. No sam akurat szedłem z przewodnikiem i z jednym tragarzem.
A przewodnika skąd?
Przewodnika tam na miejscu w Manaus. Już na internecie wcześniej już zrobiłem małe rozpoznanie, właśnie szukając osoby, biura, która by się podjęła organizację tego, oczywiście w racjonalnych kosztach. Robiąc kilka kroków, przechodząc 100 metrów, czuję się, jakby swoim ciałem się przecinało powietrze, jakby powietrze się do ciebie kleiło, więc wilgotność jest naprawdę uciążliwa. Będąc w takim małym obozowisku, jakieś 200 kilometrów od Manaus, gdzie wybrałem się najpierw jeepem, przepłynęliśmy Amazonkę, później wybraliśmy się dalej w podróż łodzią, przesiedliśmy się na jeszcze jedną łódź, po kilku godzinach na kolejną i dotarliśmy do takiego naszego miejsca, gdzie były tam małe takie chatki, zabraliśmy ze sobą zapas jedzenia na kilka dni dla nas, zapas wody pitnej i tam właśnie postanowiliśmy trochę bardziej, chciałem poznać lokalne wioski, właśnie wtopić się w lokalną kulturę, zapoznać się ze zwykłym życiem, jakie tam się odbywa. Że większość domów, bądź znajduje się wysoko na jakichś wzgórzach, bo trzeba liczyć się z tym, że Amazonka, no wiadomo, w porze deszczowej wzbiera przynajmniej o kilka dobrych metrów, 6-7, a czasami w wielu miejscach jeszcze więcej, a większość domów znajduje się na takich pływających podestach, tratwach, więc w tym momencie, gdy Amazonia przybiera, to ich domy także są wynoszone wraz z poziomem wody, ale raz była też sytuacja, kajmany, no generalnie cała większość zwierząt w Amazonii, kapibar, zwierzętem, które inne zwierzęta zjadają tam, pokarmem dla innych zwierząt. Stało się tak, że właśnie z powodu braku jedzenia dla kajmanów, że nie mieli się czym pożywić, zaatakował jedną świnkę w jednym gospodarstwie. No jak to lokalnie określili, świnka to rzecz święta, nie można jej ruszać, no i kajman w tym momencie musi zapłacić swoją cenę. No i cena jego było, no oczywiście jego życie. Pogonili za nim w pościg z harpunami, z włóczniami, no i w końcu go w rzece upolowali, wyciągnęli na brzeg. No i później ciekawostka, jak go już rzucili jego głowę na lince do rzeki, do Amazonii, do jednej z oczywiście z tych małych jej odpływów.
To było ostrzeżenie, tak? Dla pozostałych
kajmanów.
Tak,
to było ostrzeżenie, ale co się stało z jego głową? Po jakichś niecałych 10 minutach, jak wyjęli jego głowę na tym sznurku, no zostały same kości. Zostały same kości, piranie zrobiły swoje w ciągu tych 10 minut, więc trzeba być naprawdę bardzo uważnym pływając lub nawet zanurzając.
A wiedziałeś wtedy, że tam są piranie?
Tak,
pływając?
Tak, tak. Generalnie one pływają praktycznie w większości odpływów Amazonii i trzeba na nie uważać. Pływając jakimś otwartą raną nie należy w ogóle zanurzać żadnej części ciała do wody, bo może się to bardzo źle skończyć.
Powiedz, czy w Amazonii nocowałeś właśnie w tych wspomnianych wioskach?
Nocowaliśmy obok wiosek. Wioski to ciężko można to nawet nazwać, bo pływając nawet rzeką, jedną z odpływów Amazonki, wioski to nie były domy skupione w jednym miejscu, to były raczej domy rozdzielone, w dużych odległościach. W odległościach to nawet mówimy o kilometrach, jeden od drugiego. Bo naprawdę bardzo ciężko jest tam znaleźć teren, gdzie można postawić dom, gdzie można jakiś mieć kawałek własnego pola i gdzie można wypasać swoje otrzodę, czy nawet coś zasadzić. A także zaprosili raz na mecz piłki nożnej, który odbywał się na małej wysepce. Proszę sobie wyobrazić, że jest rzeka i na niej znajduje się mała wysepka o szerokości boiska piłkarskiego. I właśnie tak to się odbywało, że graliśmy tam z chłopakami w piłkę, bo chcieli zagrać ja jako biały i ze swoim przewodnikiem, tragarzem, tam trzech na trzech, na ich trójkę. No i była zasada, że no, jeżeli ktoś mocniej kopnął piłkę, no to piłka w wodzie. No tutaj kajman po prawej, kajman po lewej, no ale nie ma siły, no trzeba nurkować po piłkę do wody i oni się nie bali. Szukam takich miejsc na ziemi, gdzie mogę się poczuć, że jako odkrywca, jak coś odkrywam. I uważam, że to jest jedno z takich miejsc właśnie, że nadal pozostaje wiele, wiele do odkrycia i wiele miejsc, w których jeszcze biały człowiek nie był.
Marcinie, to w takim bądź razie ja w imieniu naszych wszystkich słuchaczy życzę ci, ażeby tych miejsc, które odkryjesz, będzie dużo. Zakończę może takim cytatem takiego może dla państwa znanego pisarza, Paulo Coelho się nazywa ten pisarz, brazylijski pisarz, bo nie żyje ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem. Takim szczęśliwym człowiekiem, uśmiechniętym człowiekiem jest nasz dzisiejszy gość Marcin Niedziółka. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Marcinie, za przybycie do naszego studia.